8:43. Drodzy Państwo, poranek wnet trwa, a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pani Iwona Wiśniewska, ekspert Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet. Ostatnio opracowała pani, napisała pani taką, można powiedzieć, analizę tego, jak wygląda sytuacja tych najbogatszych osób w Rosji, oligarchów, zważywszy na sankcje, które są nakładane przez Zachód. Zresztą teraz mamy już 11 pakiet sankcji, które Unia Europejska planuje nałożyć. No i jakie są takie główne konkluzje, jak po już przeszło roku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainie wygląda sytuacja, no można powiedzieć, tej rosyjskiej elity ekonomicznej.
Znaczy, to w zależności od tego, gdzie te osoby się znajdują. Ci, którzy są w Rosji, no to próbują wykorzystać sytuację obecną w Rosji, wojenną, do pomnażania swoich zysków. No i oczywiście chronienia biznesu, odzyskiwania, jeśli nie odzyskiwania rynków, to przynajmniej budowania dostępu do nowych rynków, ponieważ ten rynek zachodni dla nich w większości się zamknął. W związku z tym tworzą nowe kanały logistyki, nowe kanały operacji finansowych i głównie współpracują z Azją. Natomiast ci, którzy pozostali za granicą, bo część z nich jest na zachodzie, natomiast znaczna część zmuszona była ze względu na sankcje przenieść się z państw zachodnich do innych państw, to jest Turcja, to są państwa Zatoki Perskiej, Izrael, no i tam teraz tworzą i budują swoje imperia, ale oczywiście w większości, znaczy jedno ich łączy. Praktycznie nikt z tych rosyjskich biznesmenów nie wystąpił zdecydowanie przeciwko wojnie i z krytyką Władimira Putina. Były takie pojedyncze głosy krytykujące, znaczy może nie tyle krytykujące, co nawołujące do pokoju. Pomijając kwestię, kto jest sprawcą tej wojny, dlaczego ta wojna wybuchła, po prostu wołają o pokój. Natomiast i to było przede wszystkim na początku wojny, teraz praktycznie wszyscy milczą. I co ciekawe, nawet ci biznesmeni, którzy są blisko związani z Putinem i którzy akurat korzystają na tej wojnie najbardziej, oni dla odmiany nie stali się propagatorami tej wojny i nie mówią głośno o tym, że to była dobra decyzja i tak trzeba trzymać.
To jest faktycznie bardzo ciekawe. A czy to jest tak, że Kreml stara się w jakiś sposób zrekompensować straty tym miliarderom? Czy możemy już mówić o tego typu mechanizmach? Obserwujemy to.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na tej wojnie stracili w zasadzie wszyscy. I to nie tylko ten biznes dalej od Kremla, ale też i ci, którzy byli z Kremlem bezpośrednio związani. No bo to jest kwestia i dostępu do rynków zachodnich. Oni wszyscy współpracowali przede wszystkim z zachodnimi partnerami. Albo korzystali na tej współpracy w jakiś sposób. Chociażby ze względu na to, że w budżecie rosyjskim było dużo pieniędzy, które były dzielone pomiędzy nich i oni na tym korzystali. Ale to już były czysto mechanizmy korupcyjne. Natomiast oczywiście ci, którzy są najbliżej Putina, mogą liczyć przede wszystkim na w tym momencie bardzo dużą część pieniędzy, która znalazła się w budżecie rosyjskim na zamówienia publiczne, głównie zamówienia na obronne, więc dla sektora obronnego. A dwa, no są beneficjentami wycofywania się z Rosji zagranicznych, przede wszystkim zagranicznych inwestorów, ale też tych rosyjskich, którzy nie chcieli zostać w Rosji i zdecydowali się z tej Rosji teraz wycofywać swoje aktywa.
To ja tylko przypomnę, że słuchacze Radia Wnet mogą zajrzeć właśnie do tego artykułu, który pani ostatnio napisała, Milczenie owiec, rosyjski wielki biznes w czasie wojny, bo tam bardzo szczegółowo tak naprawdę postarała się pani na poszczególne też segmenty rozłożyć ten rosyjski biznes z perspektywy oligarchów. A jak wygląda kwestia ropy? Tak na dobrą sprawę, no tutaj z jednej strony rynki zachodnie się zamknęły, ale z drugiej strony wiemy, że przecież Rosja sprzedaje i do Pakistanu, i do Indii. Czy to jest tak, że ten sektor został bardzo mocno naruszony, czy może też są takie miejsca, gdzie udaje się Rosji wzbogacać na sprzedaży ropy nadal?
Na razie nie widać, żeby Rosja ograniczyła wielkości eksportu zarówno ropy, jak i produktów naftowych. To są, jeśli chodzi o produkty naftowe, to tam w poszczególnych, na przykład mazut w zeszłym miesiącu eksportowano było trochę mniej niż przed wprowadzeniem embarga. Natomiast niewątpliwie rosyjskie firmy muszą oferować dyskonty dla swoich odbiorców, no bo to jest związane z tym, że ryzyko współpracy teraz z rosyjskimi firmami no jest znacznie większe, w związku z tym i logistyka jest droższa, i koszty operacji finansowych, no a też ubezpieczenia, ale też i kwestia ewentualnego namierzenia takich nielegalnych, bo nie wszystkie z tych operacji są nielegalne, tak? Jeśli ktoś rosyjską ropę kupuje poniżej tego price cap ustalonego przez Zachód, no to on jest oczywiście bezpieczny i to jest absolutnie dozwolone prawem. Więc jakby założenie, ten mechanizm embarga na rosyjską ropę wraz z price capem, z tym limitem cenowym na eksport rosyjskiej ropy drogą morską do państw trzecich, czyli poza Zachód, on był tak skonstruowany, jego celem było przede wszystkim utrzymanie eksportu rosyjskiej ropy, żeby nie doprowadzić do destabilizacji rynków naftowych światowych, a jednocześnie ograniczyć dochody rosyjskiego budżetu. No i to nam się udało. Patrząc na wyniki budżetu rosyjskiego w pierwszym kwartale tego roku, ale też już w grudniu, kiedy weszło embargo na rosyjską ropę, widać było, że ta średnia cena, która jest brana jako podstawa opodatkowania sektora naftowego, ona spadła praktycznie tam o $25-30 na baryłce. To jest mniej więcej taki dyskont do tej ropy z Morza Północnego. Oczywiście to nie jest tak, że Indie, kupując rosyjską ropę, bo teraz Indie i Chiny stały się głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy, to nie jest tak, że Indie płacą właśnie tam $50 za baryłkę za rosyjską ropę. Oni płacą znacznie więcej. Natomiast większą część tych dochodów, ta dochodów trafia do pośredników, do tych, którzy organizują transport, do tych, którzy ubezpieczają, do tych, którzy organizują operacje finansowe. I to jest oczywiście część z tego, to są rosyjskie firmy, dlatego że praktycznie wszystkie rosyjskie koncerny porejestrowały swoje spółki córki w Zatoce Perskiej, nie wiem, w Turcji, w dowolnych miejscach poza Zachodem, żeby móc takie operacje organizować. Pytanie jednak jest takie, czy te pieniądze, które te firmy zarabiają, pośrednicy zarabiają, nawet rosyjscy, trafiają do Rosji. I tego przynajmniej w budżecie rosyjskim nie widać. Te pieniądze w większości zostają poza granicami Rosji.
To w takim razie jeszcze tak na zakończenie spójrzmy w przyszłość. Pamiętam, że kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy nawet na antenie Radia Wnet na temat budżetu Rosji na 2023 rok. Wtedy te prognozy były takie, że bardzo duże naciski, zwiększenie wydatków na obronność z perspektywy tych kilku miesięcy. Jak wygląda sytuacja? Czy możemy to potwierdzić?
To się tylko pogłębia, bo rosyjski rząd zrobił bardzo ciekawy manewr. W pierwszym kwartale tego roku postanowił zwiększyć naprawdę bardzo wydatki, w większości oczywiście na zamówienia publiczne, zamówienia obronne. De facto, jak rząd twierdzi, awansuje, czyli to, co zaplanował na ten rok, on próbuje już wydać w pierwszym kwartale, żeby dać szansę firmom, żeby te firmy już wydawały te pieniądze i produkowały to, co armii jest potrzebne. Ale nie tylko armii, bo to są też pieniądze tam na projekty infrastrukturalne, jakieś drogi, mosty. To jest też sposób rosyjskiego rządu na utrzymanie PKB, wysokości PKB. Już teraz prognozy mówią, że prawdopodobnie nie dojdzie do spadku. Jest szansa nawet, że rosyjskie PKB będzie na tam milimetry wyższe niż w zeszłym roku. Ale to jest głównie dzięki właśnie wydatkom państwowym. I teraz już w pierwszym kwartale mamy deficyt budżetu, no porównywalny do tego, który został zaplanowany na cały rok. Pytanie oczywiście jest, jak te kolejne miesiące się będą, jak ten budżet w kolejnych miesiącach będzie realizowany. Oczywiście, jeśli rosyjski rząd zacznie ograniczać te wydatki, rzeczywiście to było awansowanie, a teraz wrócą do normalnych wydatków, no to oczywiście ten deficyt może wrócić do tego zaplanowanego. Natomiast no, z każdym kolejnym miesiącem widzimy, że rząd nie stopuje, tak? Tylko coraz więcej tych pieniędzy wydaje. Pytanie oczywiście jest, skąd te pieniądze bierze, bo z jednej strony nie ma tych pieniędzy w budżecie, bo dochody są mniejsze, ale ten deficyt udaje się sfinansować. Te pożyczki na rynku wewnętrznym nie są na tyle wysokie, żeby pokryć całość deficytu. I tak na dobrą sprawę, my nie wiemy, skąd rosyjski rząd bierze pieniądze na pokrycie całości deficytu.
I to są niepokojące informacje, no ale wszystko tak naprawdę, co przedostaje się na zewnątrz, czy jeżeli chodzi o czy to o kremlowską propagandę, czy o media, no jest to materiał, na którym ciężko pracować, więc sporo tych rzeczy to są spekulacje. A na ile jeszcze, tak na zakończenie pytanie, na ile my, próbując oceniać sytuację rosyjskiej gospodarki i tego też, jak mogą po prostu odnajdywać się Rosjanie w obecnej sytuacji, na ile przekładamy taką kalkę zachodnią, a na ile bierzemy pod uwagę to, że człowiek rosyjski no będzie w stanie też znieść dużo, dużo więcej. To jest tak, że u nas coś się dzieje, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji i zaraz mamy protesty, ludzie wychodzą na ulicę, a w Rosji jakoś tego nie widać.
Znaczy w Rosji o protestach, no my mamy do czynienia już nie tylko z autorytaryzmem, ale naprawdę z neototalitaryzmem w Rosji i oczywiście to nie są, to co się dzieje w Rosji, to nie są masowe represje, to nie są represje z 1937 roku, ale zagrożenie represjami jest ogromne i to wystarcza, żeby ludzie zostawali w domu, żeby się nie buntowali. Oczywiście jakby ten ostatni rok to był, nie tylko ostatni rok, ale jeszcze wcześniejsze 2 lata pandemii, to był ogromny cios dla dochodów rosyjskiego społeczeństwa. Niemniej jednak nie widzieliśmy jakiegoś rosnącego niezadowolenia, które przekładałoby się na jakieś konkretne działania i to jest oczywiście wynik tego modelu społeczno-ekonomicznego, który funkcjonuje w Rosji i tego mocnego, rozbudowanego aparatu represji. Więc jakby mamy świadomość tego, że rosyjskie społeczeństwo inaczej się zachowuje. Natomiast też to jest ciekawe, że ponieważ nie wychodzi na ulicę, ale na przykład ostatnio ta informacja o tej nowej ustawie dotyczącej mobilizacji de facto osób powoływanych do służby wojskowej za pomocą elektronicznych powiadomień, tak? To była i de facto ograniczająca prawa obywateli bardzo daleko, wbrew konstytucji, wszelkiej logice, która również nie spowodowała żadnej reakcji, jak na razie. Natomiast niewątpliwie taki cichy sprzeciw, to, że ludzie uciekają, próbują, nie wiem, swój majątek przepisać na kogoś innego, żeby nie pozwolić państwu go skonfiskować, wycieki informacji z różnych firm dotyczących, nie wiem, różne dane. To też są elementy pewnego rodzaju sabotażu wewnętrznego. Oczywiście to są takie krople, natomiast to nie jest też tak, że to społeczeństwo jest zadowolone z tego, co w tej kraju się dzieje.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Mamy tydzień z książką na antenie Radia Wnet. Może ostatnio coś ciekawego pani czytała, albo jest taka pozycja z czasów, czy to dziecięcych, czy którą by pani mogła polecić słuchaczom Radia Wnet.
A ja akurat tematycznie, bardzo ciekawa książka o Rosji, o rosyjskich oligarchach, o sposobie, o mechanizmach, jakie tam rządzą się, napisała dziennikarka kiedyś Financial Times, która pracowała w Moskwie. Ona w polskiej wersji nazywa się, tytuł książki to są Ludzie Putina, Katrina Belton. Bardzo, bardzo ciekawa, wręcz czyta się to jak sensację, niekoniecznie jak dokument, więc polecam.
Bardzo serdecznie dziękujemy, nawet mnie pani zachęciła i chyba uda się i taką książkę kupię. I bardzo też dziękuję za rozmowę. Pani Iwona Wiśniewska, ekonomistka, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Drodzy Państwo, 8:57, to oznacza, że powoli kończymy Poranek Wnet. Szymon Dąbrowski zrealizował audycję, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas naszej transmisji na YouTubie, zaś Małgorzata Kleszcz wydała program. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę już spokojnego dnia i koniecznie bądźcie Państwo razem z nami.